Zazwyczaj jako chrześcijanie, dzieci Boże, uczestnicy nabożeństw, ten temat, że uczestniczymy w jakiejś duchowej walce, raczej wydaje nam się taki dosyć nienaturalny. Dlatego, że raczej czujemy się, albo przynajmniej ja tak to odbieram, ludźmi, którzy są na tyle uprzywilejowani, że ze wszystkich stron otaczani są Bożą opieką. Coś, co przypominać może raczej właśnie takie zajęcia, jak te nasze maluchy tam w tej salce obok. Więc ktoś się troszczy, zabiega, a jak coś jest nie tak, bo gdzieś tam paluszek się zranił, to Pan Bóg jest gotów załatwić i znów będzie wszystko w porządku. O tym, że jest pewna odpowiedzialność na chrześcijaninie, na dziecku Bożym, to się nie za bardzo chce słuchać, dlatego że jak to? No przecież Chrystus dla nas wszystko wykonał. Dlaczego my jeszcze mamy jakieś obowiązki, jakieś zobowiązania, odpowiedzialności brać na siebie? A jednak Boże Słowo nie przemilcza takiego właśnie tematu, nie przemilcza i bardzo wyraźnie o tym uczy nas, że jak szczególnie właśnie jako Kościół, jako ludzie wierzący, wybrani, narodzeni na nowo, stanowimy armię Jezusa Chrystusa, której On jest przywódcą. Mówiąc o tym na poprzednim razem, podkreślałem, że do takiej walki duchowej, jak do każdej innej, należy być przygotowanym. Potem zwracam uwagę, zgodnie z zaleceniami zresztą apostoła Pawła, abyśmy korzystali z właściwego wyposażenia, wiedząc, z jakim mamy nieprzyjacielem do czynienia, a jest on określony jako ten, który oszukuje, który jest zdradziecki, który wygląda zdecydowanie inaczej się prezentuje, a inaczej swoją robotę wykonuje. Bo on nie zawsze staje jako nieprzyjaciel, jako wróg, który tylko chce atakować na ciebie czy na mnie. Nasz nieprzyjaciel jest na tyle chytry i zdradziecki, że bardzo często przychodzi jak serdeczny przyjaciel, który szuka mojego i twojego dobra. Wydaje wam się, że powiedziałem za dużo? No to przejdźmy naszymi myślami do ogrodu Eden. Czy diabeł z Ewą rozmawiał jak nieprzyjaciel? Jak ktoś, który mówi, ja tu czyham na wasze życie, ty raczej posłuchaj mnie, bo inaczej cię zaatakuję. Nie! Słuchajcie, Bóg was ograniczyć chce. Bóg nie, wszystko wam po prostu dał. Ja jestem waszym wybawicielem. Ja chcę wam dać to, czego właśnie Bóg wam, od czego Bóg was oddzielił. To jest właśnie ten spryt i to działanie mocy ciemności. I nie zawsze my jako chrześcijanie, będąc tego świadomi, od razu rozpoznajemy. Czasami, a może częściej niż czasami, dajemy się zwieść. I dopiero po czasie okazuje się, że wpadliśmy w pewną pułapkę i wtedy dzięki Bogu, że On ratuje nas, że wyciąga nas, że jest zwycięzcą i że w Nim możemy być pewni swojego stanowiska. Dzisiaj chciałbym przejść właśnie do dalszej części prowadzenia tej duchowej walki, dlatego że apostoł Paweł nie tylko na tych elementach przygotowania, wyposażenia w ogólnym znaczeniu poprzestał, nie poprzestał też tylko na ogólnej ocenie naszego nieprzyjaciela, ale mówi również o bardzo konkretnej taktyce, którą zaleca, którą Duch Święty prowadzi, aby była stosowana przez Kościół, przez Bożą Armię. W liście do Efezjan w 6 rozdziale, 14 wierszu czytamy takie pierwsze słowa. Stańcie zatem. To nowsze tłumaczenie. ta tradycyjnie nasze, z którego korzystamy, brytyjskie, Biblia Warszawska używa słowa stójcie tedy. Czy prowadzenie walki kojarzy się tak na pierwszy rzut oka z tym, że będziemy stać? To raczej chyba jest apel, plac apelowy i jakaś odprawa wojska, wtedy wszyscy stoją. Ale gdy mają ruszyć do boju, to wtedy nikt nie oczekuje, że ktoś będzie stał. Raczej wyobrażamy sobie, że gdzieś tam rozlokowane wojsko posuwa się do przodu w jakiś sposób, kontynuując swoje polecone zadanie. Ale list do Efezjan jest, i apostoł Paweł odkrywa nam pewną właśnie strategię, którą Jezus Chrystus ma wobec swojego Kościoła. A wiem, że jest to na pewno bardzo, bardzo skuteczna broń, skuteczny sposób prowadzenia walki. Zresztą nie tylko apostoł Paweł na ten temat się wypowiada. Za chwilę przeczytam coś, co na ten temat mówi apostoł Piotr. Ale zanim to zrobię, to chciałbym przypomnieć też, że poprzednim razem mówiłem, że ten list do Efezjan dzieli się tak dokładnie pierwsze trzy rozdziały i następne trzy rozdziały, czyli tak po połowie. I w tej pierwszej części właściwie jest opisane wszystko to, co Bóg dla nas w Chrystusie zrobił. A my w tym zakresie od nas oczekuje się, abyśmy spokojnie usiedli w Chrystusie Jezusie na tych okręgach niebieskich i abyśmy to przez wiarę wszystko, co Bóg dla nas przygotował, przyjęli. A więc ta pierwsza część tych trzech rozdziałów nie wymaga ode mnie ani od ciebie żadnych jakichś wygórowanych zadań, oczekiwań. Po prostu usiąść. No problem w tym, że gdy Boże Słowo mówi, że mamy usiąść, to nam akurat przychodzi do głowy, że musimy o to zawalczyć. Kiedy w drugim rozdziale czytamy, łaską tedy zbawieni jesteście, nie z uczynku, aby się ktoś nie chlubił, przez wiarę, to jakże to tak, nic nie muszę zrobić, człowiek myśli, kombinuje, przecież muszę się jakoś zasłużyć, żeby Bóg zwrócił na mnie uwagę i tą łaskę zbawienną mi okazał. A tu nie mamy nic do zrobienia, po prostu spocząć, po prostu przyjąć to wiarą, bo Bóg okazał w Jezusie Chrystusie łaskę. I tak mógłbym parę innych jeszcze przykładów podać. To tam właśnie czytamy w tej pierwszej części listu do Efezjan, też w drugim rozdziale, że byliśmy dalecy od społeczności z Bogiem, od społeczności z narodem wybranym, ale On w Chrystusie zburzył mur nieprzyjaźni. Zwróćcie uwagę, to nie my musimy burzyć mury, to On zburzył i aby z tych dwojga powstało jedno. A więc co mamy zrobić? Po prostu przyjąć to, usiąść spokojnie w tym, rozkoszować się tym, co Bóg w Chrystusie dla nas przygotował. Sprawa inaczej wygląda, jeśli chodzi o te kolejne trzy rozdziały, jeśli chodzi począwszy od czwartego. Tam zaczyna się wyliczanie tego, co mamy zrobić. Już w czwartym rozdziale możemy czytać kilka wersetów dalej o tym, że mamy zewlec z siebie starego człowieka, przyobleć się w nowego. Ja to mam zrobić? Panie Boże, zewlec ze mnie z tego starego człowieka. Raczej chciałoby się zawołać do Boga w modlitwie. Ale Boże Słowo tak nie uczy. Boże Słowo mówi zupełnie inaczej. Zewleczcie z siebie. To jest moje i twoje zadanie. A więc te trzy kolejne rozdziały, ta druga część listu do Efezjan jest tą praktyczną, która kieruje polecenia, zalecenia i odpowiedzialności, kieruje do nas, do Kościoła Jezusa Chrystusa. Przy okazji też po prostu chcę zwrócić uwagę na to, że skoro mamy prowadzić walkę, to ta walka jest prowadzona właśnie poprzez polecenie, nakaz. Stójcie. Stójcie tedy. To jest po prostu postawa naszej walki. Powiedziałem, że przeczytam coś, co Piotr o tym myśli, jak to wyraża. W drugim swoim liście, w trzecim rozdziale, 17 werset, pisze tak. Wy tedy, umiłowani, wiedząc o tym, wcześniej miejcie się na baczności, abyście zwiedzeni przez błędy ludzi nieprawych nie dali się wyprzeć z mocnego swojego stanowiska. Stać w miejscu, to znaczy nie dać się wyprzeć z tego miejsca. To znaczy stać na zajmowanej pozycji. Posłużę się tutaj historycznym wydarzeniem, jakie miało miejsce w XIX wieku. Ostatnia bitwa Napoleona pod Waterloo. To wielka przegrana, chociaż miał znaczącą przewagę liczebną. Pomimo, że stanął naprzeciwko dwóch armii, brytyjskiej i pruskiej. Ale był strategiem sprytnym, więc w taki szczególny sposób zaatakował wschodnie skrzydła, które zostały powierzone właśnie armii pruskiej z niewielką częścią brytyjskich żołnierzy. I tak mocno tam uderzył, że wojska pruskie zaczęły uciekać. A chodziło mu właśnie o to, żeby nie walczyć z dwoma armiami, ale jedną przegonić, a z drugą się rozprawić. Na czele wojsk brytyjskich stał Duke Ellington, to książę Wellington. I w pewnym momencie w czasie tej walki przyjeżdża jeden z żołnierzy posłanych właśnie przez dowódcę stojącego na wschodniej właśnie tej flance i mówi: nie wytrzymamy, musimy dać rozkaz odwrotu, bo po prostu natarcie jest tak mocne, że po prostu nie damy rady. Wtedy Wellington mówi: stójcie na posterunku wytrwale. A więc ten, jako dobry żołnierz, wrócił do swojego dowódcy i mówi: mamy stać na posterunku tu, który zajmujemy, nie ruszamy się. Minął jakiś czas, innego dowódcy, ale również z tego samego rejonu przyjeżdża znów posłaniec z zapytaniem, czy mogą się wycofać. A Wellington dalej mówi: stójcie tam, gdzie stoicie, nie ruszajcie się z miejsca. On na siebie przyjął wtedy główne natarcie, zostało osiągnięte wielkie zwycięstwo, kiedy po wszystkim już Wellington udał się tam w ten rejon, z którego przyjeżdżali ci żołnierze, posłańcy, zobaczył, że nie drgnęli, nie ruszyli się, nie cofnęli się z zajmowanych linii, ale wszyscy są martwi. Wszyscy polegli tam właśnie na tym posterunku. Ale dzięki temu, że właśnie tak się stało, osiągnięte zostało tak wielkie zwycięstwo, w którym prawdopodobnie jedno z największych bitew i strategzy analizują, patrzą na to, jak to się wszystko potoczyło. Stójcie tedy. Nie ruszajcie się z miejsca. Wiecie, ktoś powie: no tak, ale oni zginęli. A gdyby uciekli? No właśnie. Kiedy czytałem tą historię, na myśl przyszła mi sytuacja, którą przeżywali chrześcijanie, prześladowani, wyprowadzani, będąc na areny. Wyrzeknij się Jezusa, a nie spotka cię śmierć. Powiedz, że to była twoja pomyłka. Ale oni stali na pozycji, która została im powierzona. Poniosło wielu z nich śmierć, tą fizyczną. Ależ jakże w potężny sposób siła Ewangelii i moc chrześcijaństwa rozprzestrzeniała się, budząc wielki podziw wśród wszystkich tych, którzy to oglądali. Co jest takiego w tej wierze chrześcijan, że nie poddają się, nie cofają się. W innym miejscu czytamy, apostoł Paweł mówi, czy autor listu do Hebrajczyków również, ale my nie należymy do tych, którzy się cofają. A więc strategia prowadzenia walki, stójcie, ma swoje wielkie uzasadnienie. Czy tylko wtedy? Raz za razem słyszymy o prześladowaniach chrześcijan w różnych miejscach świata w naszych czasach. Wielu z nich staje przed dylematem. Wyznaj, że Allah jest jedynym Bogiem, a będziesz żył. Ale oni nie dają się wyprzeć ze swojego mocnego stanowiska. Bracia i siostry, to jest wyzwanie, które stoi przed każdym z nas. Chrześcijaninem być, to owszem, korzystanie ze wszelkich dobrodziejstw, które Bóg w Jezusie Chrystusie dla nas przygotował. To bez wątpienia i bezdyskusyjna sprawa. Ale równie bezdyskusyjna i równie prawdziwa jest ta zasada, że oczekuje się od nas prowadzenia tej walki pod dowództwem naszego Pana Jezusa Chrystusa, który mówi: stójcie tedy. Mamy stać niewzruszenie. Niewzruszenie na gruncie tego, co zostało dla nas przygotowane. Drodzy, ale stać nieprzygotowanym to za mało. Boże Słowo mówi nam, że mamy stać niewzruszenie na naszych pozycjach, które zdobyliśmy, czy które osiągnęliśmy. Nie cofajmy się, ale musimy mieć tę świadomość, że musimy przyoblec się w coś. Boże Słowo też mówi nam o tym, że są różnego rodzaju ubiory dla chrześcijan przygotowane. W tym przypadku będziemy zwracać uwagę na zbroję Bożą, którą Bóg dla nas przygotował w Jezusie Chrystusie. Ale ja nie wybieram się w tej zbroi do nieba. Ja nie będę potrzebował żadnego elementu z tej zbroi, kiedy przekroczę bramy nieba. Dlatego, że tam nie będzie nieprzyjaciela, tam nie będę staczał żadnej walki. Przynajmniej ja się nie wybieram, aby tam w wieczności staczać jakąkolwiek walkę. Tam zamierzam wejść przyobleczony w białą szatę sprawiedliwości, chwały, którą Jezus Chrystus przygotowuje dla każdego swojego dziecka. Ten, jak to określa w innym miejscu Boże Słowo, ten czysty bisior. Wiecie, dzisiaj chodząc tutaj po tej ziemi w tym takim płaszczu czystym, białym i tak dalej, za chwileczkę się bardzo pobrudzimy. Dlatego to miejsce, obecne życie w ciele, w którym żyjemy, powinniśmy ubrać się w zbroję Bożą. Ta zbroja jest właściwym ubiorem na teraz, dla mnie i dla ciebie. Natomiast ten płaszcz sprawiedliwości, ta czysta szata, mamy świadomość, że ona jest, ale przyjdzie czas, kiedy w chwale będziemy wkraczać w niebo, wtedy będziemy mogli lśnić tą bielą i tą czystością, którą dla nas Bóg przygotował. Apostoł Paweł w liście do Rzymian z kolei w 13 rozdziale pisze w ten sposób: noc przeminęła i dzień się przybliżył. Odrzućmy więc uczynki ciemności, a włóżmy na siebie zbroję światłości. Postępujmy godnie jak za dnia. Odrzućcie hulanki i libacje, rozpustę i rozwiązłość, kłótnię oraz zazdrość. Przywdziejcie raczej Pana Jezusa Chrystusa i nie czyńcie starań, by zaspokajać żądze ciała. A więc inaczej jeszcze wyrażona ta sama myśl, aby przyoblec zbroję, tutaj nazwaną zbroję światłości, zbroję światła. Warto również podkreślić, że apostołowi bardzo zależy na tym, aby to, co przyoblekamy, było kompletne. Bo wtedy ta zbroja będzie skuteczna, będzie mogła w właściwy sposób spełniać swoją rolę w życiu każdego z nas. Dlatego w liście do Efezjan, dalej wracam do 6 rozdziału, czytamy tak. W 11 i w 13 wierszu, bo to powtarza dwukrotnie. Włóżcie na siebie pełną zbroję Bożą, abyście umieli sobie poradzić z podstępami diabła. Właśnie dlatego przywdziejcie pełną zbroję, 13 wiersz, czytamy. Musicie bowiem wiedzieć, jak stawić opór w krytycznej chwili i jak wyjść z potyczek zwycięsko. Przypominam, że nasz nieprzyjaciel jest zdradziecki, jest oszukańczy. Po prostu przyjmuje różne pozy i stara się nas odwieść. Przywdziejcie całą zbroję, pełną zbroję Bożą. Dwukrotnie w tym 6 rozdziale, w 11 i 13 wersecie to jest powtórzone. Przez chwilę przyjrzyjmy się poszczególnym elementom tej zbroi. Oczywiście nie będę rozwijał zbyt daleko idących podobieństw czy funkcji tych poszczególnych elementów, ale abyśmy sobie pewne rzeczy mogli uświadomić. Tę listę elementów tej zbroi Bożej, którą dla nas przygotował, otwiera pas prawdy. W 14 wierszu czytamy: stańcie zatem z pasem prawdy na biodrach. Ja myślę, że apostoł Paweł obserwował w tym momencie gdzieś tam, czy był na co dzień obeznany z tym, jak się ubierali żołnierze rzymscy. To nie był jakiś taki cienki rzemyk, który miał podtrzymywać, no nie, wtedy spodni nie było, jakąś tunikę czy coś, w każdym razie coś takiego mało znaczącego. Bardziej przypomina ten pas prawdy to, co górale mają w tych swoich wyjściowych ubraniach. Pamiętacie takie szerokie pasy? One, tak wyobrażam sobie, że trudno jest się schylać, tylko w biodrach można się schylić, ale tu brzuch i całe lędźwia, wszystko jest opasane takim porządnym, szerokim pasem skórzanym. No właśnie, tak wyglądała ta część zbroi, w którą byli wyposażeni żołnierze rzymscy. Wiecie, pas prawdy, ten pas żołnierskiej zbroi miał bardzo ważną funkcję, właściwie kluczową funkcję. Dlatego, że na tym pasie spoczywały praktycznie prawie, że wszystkie, oprócz tarczy wiary, którą trzymano w ręce, ale praktycznie wszystkie pozostałe elementy zbroi. Bo i pancerz się tutaj opierał, no może hełm też jeszcze nie na pasie się opierał, ale był na głowie, więc no tarcza i hełm wykluczone. Ale miecz był u boku, jakiś tam sztylet, jakieś inne elementy, jakieś liny, coś tam jeszcze. Po prostu wszystko było przytrocone do pasa. Pas był tym, który nadawał też, czy utrzymywał postawę żołnierza. Na pewno nie było to wygodne z takim pasem się poruszać, czy być cały dzień, ale ten pas bardzo, bardzo był skutecznym. I tutaj apostoł używa tego określenia, abyśmy mocno opasali swoje biodra prawdą. Aby ten pas był napięty. Powiedziałem, że jest ten pas bardzo ważnym elementem dla żołnierza rzymskiego. Ale co w naszym przypadku żołnierzy duchowych, żołnierzy Jezusa Chrystusa? Pas prawdy. Może, żeby to przybliżyć jakoś szybciej, żeby nie rozwijać za dużo tych myśli, dam przykłady dwóch ludzi, którzy ten pas prawdy założyli i w nim chodzili. Jednym z nich był Józef. Pamiętacie tego Józefa, którego sprzedali bracia najpierw do Egiptu, ale tam najpierw znalazł się w domu Potyfara. On nie wyparł się swoich zasad, trwał w prawdzie tego, kim jest i co go obowiązuje. I chociaż zostały uknute przeciwko niemu intrygi, ten pas prawdy jest tam bardzo ewidentnie widoczny w jego życiu, co spowodowało, że ta prawda wyprowadziła go na wolność. Jezus powiedział o prawdzie, że poznacie prawdę, a prawda was wyswobodzi, uwolni. Józef tego doświadczył, będąc znacznie wcześniej na tej ziemi, niż te słowa zostały wypowiedziane. Drugą taką osobą, którą możemy sobie przywieźć na pamięć, ci, którzy czytamy przecież Biblię, nie trzeba szeroko po prostu analizować, jest Daniel, który znalazł się w niewoli babilońskiej. On był przepasany pasem prawdy i to kilkakrotnie ten pas prawdy dał o sobie znać. Nam nie wolno jeść takich potraw, które tutaj są podawane, serwowane. No ale musicie wyglądać, musicie, pozwól nam, abyśmy mogli spożywać takie potrawy, które Bóg dla nas przygotował czy przeznaczył, abyśmy je spożywali. Pas prawdy, który określa, że pomaga określić tożsamość Danielowi. Czy pas prawdy zatrzymać się i przestać modlić przy otwartym oknie w kierunku Jerozolimy, bo wydany został jakiś edykt, czy też nie? Wymieniam tylko kilka takich wydarzeń z życia Daniela. Pas prawdy. Nie mogę się tego wyprzeć. I niezależnie od tego, jakie były tego konsekwencje, chwilowo wydawało się, że Daniel z tym pasem prawdy znalazł się w lwiej jamie. I po co ci to było? Pas prawdy dla tych trzech, którzy stanęli przed ognistym, rozpalonym siedmiokrotnie bardziej piecem. Pas prawdy. Kłaniać się jako Bogu, królowi nie będziemy, bo my wyznajemy jedną prawdę. Wierzymy w Boga, jedynego Stwórcę nieba i ziemi. I to była ich postawa. I wydawało się, że na tym bardzo wiele tracą. Ale bracie i siostro, drogi przyjacielu, chcę podkreślić, że to są historie, to są wyjęte elementy, które są opisane w Bożym Słowie, które wykazują, że warto mieć na wyposażeniu takie coś jak pas prawdy. Żeby zobaczyć drugą stronę medalu, to podobnie jak w pierwszym przypadku, kilka osób, które sobie poluzowały ten pas prawdy. A czy ja tak muszę do końca wszystko według zasad i uczciwości wykonywać? Przecież wszyscy żyją inaczej, więc możemy sobie poluzować. No nie, nie wszyscy żyli inaczej, ale były partykularne interesy. W związku z tym popatrzmy na Jakuba. Układ z mamą, oszukać ojca, wykraść pierworództwo Ezawowi i w porządku. Jestem górą, jest po mojemu. Osiągnął niby sukces, niby zwycięstwo. Ale pas prawdy został tam gdzieś zaprzepaszczony. A co przywiodło Samsona do zguby? Czyż nie poluzowanie pasa prawdy? Zaprzeczenie zasadom, które powinien przestrzegać. Będąc Nazarejczykiem, kiedyś mówiłem, obowiązywały go znacznie bardziej rygorystyczne zasady niż przeciętnego Izraelczyka. A on z tego po prostu nie do końca się wywiązywał. Doprowadziło go to do zguby. No, kto jak kto, ale Dawidowi się też przydarzyło, że ten pas prawdy został poluzowany albo zdjęty. Za bardzo go uwierał. Za bardzo było mu niewygodnie, gdy zobaczył Batszebę. Dlatego zostawił to wszystko na boku i zupełnie inaczej zaaranżował swoją walkę o swoje. Jak się skończyło? Ci, którzy czytają Boże Słowo, wiedzą. Ci, którzy nie wiedzą, zachęcam, abyście przeczytali. Drodzy, drugim takim elementem, który jest na tej liście kompletnej zbroi, którą mamy zakładać, to pancerz sprawiedliwości. Pancerz to była taka przednia osłona tułowia. Co ciekawe, zbroja rzymskiego żołnierza nie była przewidziana do ucieczki. Jak żołnierz uciekał z pola walki, to mógł być bardzo łatwo ugodzony z tyłu, bo nie był chroniony. Żołnierz Jezusa Chrystusa ma bardzo podobną zbroję. Jak uciekasz z pola walki, bardzo łatwo cię jest ugodzić. Nieprzyjaciel ma wtedy bardzo ułatwioną sprawę. No właśnie, ale pancerz sprawiedliwości osłaniał te elementy tułowia, wnętrzności, serce, płuca, wnętrzności, które decydowały o życiu, przetrwaniu. Są też to miejsca, które najbardziej były atakowane. Wszelkie włócznie, wszelkie uderzenia mieczem szły albo na tarczę, albo bezpośrednio na tenże pancerz. Pancerz sprawiedliwości chroni przed tymi najbardziej skoncentrowanymi atakami nieprzyjaciela. Powiedz, jak to jest możliwe? No bardzo prosto. Ty sprawiedliwy? Daj spokój. Przypomnij sobie, co zrobiłeś tydzień temu. Przypomnij sobie, co ci chodziło po głowie dwa dni temu. Przypomnij sobie, co powiedziałeś sąsiadce czy współpracownikowi w pracy. I ty uważasz się za sprawiedliwego? W niedzielę możesz być na nabożeństwie, no i po pierwszej godzinie uwielbiania może troszeczkę dojdziesz do świadomości, że sprawiedliwość Chrystusowa tak odrobinkę ciebie też pokropi. Pancerz sprawiedliwości. Stać w tym pancerzu przyobleczonym. Dlaczego kłamca, oszust ma oskarżać? Któż będzie oskarżał wybranych Bożych? Kiedy Chrystus usprawiedliwia. Kiedy Chrystus usprawiedliwia, to nie ma diabeł żadnych szans, aby dalej oskarżać. Ale ten pancerz sprawiedliwości dla mnie jest potrzebny. Dlatego, że będziesz trapił się, męczył. Boże, co teraz ze mną będzie? Powinęła mi się noga. Rzeczywiście nie jestem w tej chwili tak sprawiedliwy, jak było, kiedy pod krzyżem przebaczyłeś mi wszystkie moje grzechy, gdy wyznawałem. A teraz co? A teraz zobacz. Przygotowany dla ciebie jest pancerz sprawiedliwości. Czy go założyłeś? Aby skutecznie walczyć i osiągać zwycięstwo, potrzebujesz pas prawdy, potrzebujesz pancerz sprawiedliwości. To jest bardzo ewidentne. Dalej, chodzi o kolejny element tej zbroi. Obuwie. Właściwie do końca to nie jest tam użyte słowo obuwie. Chodzi o takie elementy na stopach żołnierzy, w zależności od tego, w jakim terenie się znajdują, aby ich nogi mogły stać solidnie oparte na podłożu. Oczywiście, że wygodniej nam jest stać w odpowiednich butach, ale jak jesteś na śliskiej nawierzchni, to dobrze jest mieć inne obuwie niż pantofle, które używasz w sypialni. Po prostu chodzi o to, aby nasze nogi mocno mogły stać na skale. Abyśmy się nie potykali, abyśmy się nie ślizgali, abyśmy się nie dali wyprzeć z naszej zajmowanej pozycji. Stać mocno. Potrzebują nasze nogi być solidnie utwierdzone do podłoża. I tutaj o tym właśnie apostoł mówi. Obudzi w gotowość głoszenia Ewangelii. Ewangelii pokoju. W każdych okolicznościach stać mocno i mówić, ale Boże Słowo, ale Ewangelia to zupełnie inaczej traktuje. Ewangelia mówi, że wszyscy zgrzeszyli, a więc nie ma tak, że nie jestem najgorszy, bo inni jeszcze gorsi są ode mnie, w związku z tym jakoś to będzie, a skoro Bóg jest pełen miłosierdzia, to na pewno łaskawym okiem popatrzy i to jest tylko kwestia przejścia przez jakiś tam obszar, ewentualnie po śmierci i wtedy łaska, przecież miłość Boga nie pozwolą takich ludzi jak ja, którzy nie są najgorszymi, aby wtrącić na wieczne potępienie. Gotowość do mocnego stania na gruncie Bożego Słowa, na gruncie głoszonej Ewangelii. W każdych okolicznościach. Nawet wtedy, kiedy możesz być niezrozumiały. Nawet wtedy, kiedy wydawać się będzie mogło, że to było nie na miejscu, że ktoś taki chlubny, zadowolony ze swojego życia, a ty go dołujesz, mówisz, ale Boże Słowo mówi, że wszyscy zgrzeszyliśmy. Tyle, że to nie jest cała Ewangelia. Ewangelia jest nie tylko, że wszyscy zgrzeszyliśmy, ale że dla wszystkich przygotowane zostało zbawienie, że dla wszystkich przygotowane zostało przebaczenie, oczyszczenie z grzechu i uwolnienie, doprowadzenie do bliskiej społeczności z Bogiem. Tarcza wiary, no wiemy, że jest tym elementem, który pozwala osłaniać się przed ognistymi strzałami nieprzyjaciela. I wreszcie hełm zbawienia. O nim czytamy z kolei w drugiej części 17 wersetu. Powiedziałbym tak, ten hełm zbawienia to coś, co ogarnia, co otacza, co chroni nasze myślenie, nasze systemy wartości, nasz sposób patrzenia na okoliczności, w których się znajdujemy. W liście do Filipian apostoł Paweł pisze tak w 4 rozdziale. A pokój Boży, którego nie ogarnie żaden umysł, będzie w Chrystusie Jezusie strzegł waszych serc oraz myśli. To inna definicja tego hełmu zbawienia. Będzie strzegł waszych serc oraz myśli. W końcu, bracia, rozmyślajcie o tym, co prawdziwe, co szlachetne, co sprawiedliwe, czyste, miłe, godne polecenia. Może uchodzić za wzór i zasługuje na uznanie. Wprowadzajcie w życie to, czego nauczyliście się, co przejęliście, o czym usłyszeliście i co widzieliście u mnie, a Bóg pokoju będzie z wami. Bardzo bogate w treść wersety 4 rozdziału listu do Filipian 7-9. Tego się nie da zrozumieć. Tego nie ogarnie żaden umysł. Ale w Chrystusie Jezusie, mając założony ten hełm zbawienia, będziemy patrzeć na nasze okoliczności, w których jesteśmy, zupełnie inaczej. Będziemy patrzeć z perspektywy Bożej. Boże spojrzenie stawać się będzie naszym sposobem widzenia. Po ludzku rzecz oceniając, być może będziemy czasem oceniani, że jesteśmy naiwni i że tracimy. Tak myślano o Mojżeszu, przed którym postawiono wspaniałą karierę. najlepsze wykształcenie, najlepsze przygotowanie, by zostać przywódcą całego Egiptu, albo przynajmniej jego zastępcą. Ale co o nim czytamy? Ale on nie patrzył na to, co przemijające, bo on patrzył według spojrzenia Bożego, patrzył na nagrodę wieczności. I dlatego odrzucił to, co było takie ponętne, co tak kusiło, co tak wydawało się, że jest 5 minut dla Mojżesza, żeby wykorzystał. Ale osiągnął znacznie coś cenniejszego. I znowu podawanie przykładów tutaj aż roi się w Bożym Słowie. Nie będę tego robił. Ktoś, zresztą ten list do Filipian jest o tyle ciekawy, że ktoś go właściwie streścił w ten sposób, określił następująco. Tematem listu do Filipian jest: postaw Jezusa Chrystusa na pierwszym miejscu. Inne sprawy na drugim, a swoje własne zostaw na końcu. Dokładnie tak, w takiej kolejności można by było określić treść listu do Filipian. A popatrzmy na list do Kolosan. Bo ja nie chciałbym, abyśmy odnieśli wrażenie, że to tylko jest kilka wersetów w 6 rozdziale listu do Efezjan. W związku z tym ta cała zbroja i duchowa walka to jest takie coś za bardzo nadmuchane, bo w innych miejscach za wiele na ten temat nie ma. Dlatego używam wiele różnych cytatów i apostoła Piotra, i apostoła Pawła z różnych innych ksiąg, różnych listów. Do Kolosan pisze na przykład w ten sposób, w 3 rozdziale, 1-3 wersety. Skoro więc razem z Chrystusem zostaliście wzbudzeni, zabiegajcie o to, co w górze, gdzie siedzi Chrystus po prawej stronie Boga. Myślcie o tym, co w górze, nie o tym, co na ziemi. Umarliście bowiem, a wasze życie jest ukryte wraz z Chrystusem w Bogu. Nasze myśli mają jasno sprecyzowany obszar funkcjonowania. W liście do Rzymian, zacytuję z 12 rozdziału, apostoł Paweł mówi: przeto przemieńcie się przez odnowienie waszego umysłu. Jak włożysz hełm zbawienia i uświadomisz sobie, kim jesteś w Jezusie Chrystusie, jaki masz dostęp do Bożych błogosławieństw, do samego Boga, to wtedy takie pieśni, że ty wystarczysz mi we wszystkim, czy w tobie mam wszystko, stają się faktem. To nie są tylko slogany czy hasła, które śpiewamy, ale one zaczynają być rzeczywistością, zaczynają kreować naszą codzienność. Natomiast żyjąc bez tego hełmu, nasze myśli i nasze spojrzenie jest po prostu spojrzeniem takim, jakim dysponują ludzie tego świata, nieodrodzeni. I widzą, tu się dzieje niesprawiedliwość, tam się dzieje bezprawie, tutaj dzieje się coś niewłaściwego i tam się dzieje coś niewłaściwego. W związku z tym, co to dalej będzie? Boże, ratuj, Boże, zachowaj. Ja nie widziałem Jezusa i nigdzie nie jest napisane, żeby w taką panikę jakąś wpadał, nawet w sytuacjach, kiedy napierał tłum na niego, a on był na stromej skale i wystarczyło, że ten tłum jeszcze troszkę się posunie do przodu i strącą go w otchłań do morza. Jezus nie wpadał w panikę. On patrzył przez pryzmat Bożego spojrzenia. Aż dziw bierze, że człowiek, który ma takie spojrzenie, ma możliwość Bożego widzenia, przechodzi pośród nich, a nikt nie ma odwagi nawet go dotknąć. Kiedyś zresztą już na ten temat, zupełnie nie tak dawno, mówiłem, wspominając na przykład sługę Elizeusza, który w Samarii wpadł w panikę, co to zaraz się z nimi stanie. Miecz ducha też wspomniany jest tutaj i nie będę go rozwijał, bo to chyba jedna z najbardziej znanych elementów tej zbroi, czy tego wyposażenia żołnierza Jezusa Chrystusa. Drodzy, kończąc, ja chciałbym podkreślić pewną jeszcze prawdę, która z tym się wiąże. Wymieniłem kilka tych elementów zbroi, które tutaj zostały zawarte również przez apostoła Pawła. Ale chciałbym podkreślić jedną podstawową, wspólną prawdę o nich wszystkich. Żadnej z nich nie musisz sobie sam przygotować. Ci z was, którzy byliście w wojsku, czy mogliście sobie przyjść ze swoimi własnymi mundurami? Czy mogliście przynieść swoje własne jakieś tam znalezione z czasów II wojny jeszcze może karabiny, pistolety czy coś? Nie, ten, który powołuje do armii, powołuje do wojska, każe ci wszystko zdjąć z siebie, wysyła cię gdzieś tam i tam dostajesz całkowicie przygotowane dla ciebie ubranie. Mundur polowy, mundur wyjściowy, uzbrojenie i tak dalej, i tak dalej. Nie inaczej jest w armii Jezusa Chrystusa. Dlatego dzisiaj nikt z nas nie musi prosić: Panie, proszę ciebie, daj mi taki solidny pas prawdy, bo ja tego potrzebuję. Nie musimy błagać go o to, aby pancerz sprawiedliwości został dla nas przygotowany. Nie musimy prosić o hełm, nie musimy prosić o tarczę wiary nawet. Przecież nie czytamy, że on daje miarę wiary każdemu według własnego uznania. A w związku z tym to wszystko jest w Chrystusie przygotowane, dlatego że On nas powołuje do tego, abyśmy byli w Jego armii, abyśmy byli Jego żołnierzami. Czego się od nas oczekuje zatem? Oczekuje się bardzo prostej rzeczy. Abyśmy to przyjęli i przyodziali się w to. Abyśmy zapięli ten pas, abyśmy ubrali ten pancerz, abyśmy nałożyli hełm, abyśmy wzięli tarczę wiary i miecz ducha. A potem, abyśmy stanęli w pozycji dziecka Bożego i pod żadnym naporem nie dali się z tej pozycji zepchnąć. No dobrze. Ta zbroja jest do dyspozycji tych, którzy zostali powołani, którzy są nowonarodzonymi dziećmi żywego Boga przez ofiarę Jezusa Chrystusa. Czy jesteś już takim? Nie sięgaj po pas prawdy, bo jeśli będzie to twoja prawda, to on szybko sparcieje. Szybko okaże się, że wszelkie ludzkie prawdy są bezwartościowe. Dzisiaj to, co jest prawdą, jutro staje się kłamstwem, oszustwem. Jest potępiane. Na co dzień mamy z tym do czynienia. To, co wydaje się być sprawiedliwe, sprawiedliwe przestaje być dziś sprawiedliwe, jutro niesprawiedliwe. Po prostu świat się szybko zmienia. Zatem przyjmij to, co niewzruszone, co trwałe, co daje właściwe oparcie. Ale żeby stać się uczestnikiem, abyś mógł się udać do tego magazynu, w którym ten pas prawdy i hełm i całe tutaj wyposażenie tych wszystkich elementów zostały ci wydane, musisz przyjąć powołanie. Powołanie Jezusa Chrystusa do tego, aby stać się Jego dzieckiem, aby stać się Jego żołnierzem. Żołnierz przestaje żyć dla swojej rodziny. Żołnierz przestaje żyć tak naprawdę dla siebie samego. Żołnierz żyje dla tego, którego powołał. Żołnierz słuchać musi tych, którzy wydają jemu rozkazy, bo go powołali. Dlatego również Jezusa Chrystusa na ten sam wzór. Ja i ty powinniśmy się zachowywać. Jeżeli więc jeszcze nie powierzyłeś swojego w tym znaczeniu życia dowódcy Jezusowi Chrystusowi, nie będziesz miał dostępu do żadnych z tych elementów uzbrojenia, które pozwoli ci stać niewzruszenie. Nawet jeśli dziś wydaje ci się, że stoisz niewzruszenie, bo twoje zasady sprawdzają się od 15-20 lat. Tak jak mówiłem. Czy nie mówiłem? Dawno to już mówiłem. No może jeszcze następnych 5 lat będzie prawdą to, co mówiłeś. Ale przyjdzie dzień, jeśli to nie jest ta prawda, którą Bóg wlewa, którą Bóg głosi. Boże Słowo mówi, wszelki człowiek kłamca. W związku z tym to, co jest prawdą, czasami dla nas samych okaże się, że taką prawdą do końca niekoniecznie jest. Wykorzystajmy zatem czas, kiedy możemy w dalszym ciągu uzupełniać nasze uzbrojenie. I stójmy niewzruszenie, niezależnie od okoliczności, nie dając się wyprzeć z mocnego naszego stanowiska wiary. A w Jezusie Chrystusie, ze wsparciem Ducha Świętego, jest to jak najbardziej możliwe. Dobry nasz Boże i Ojcze, wdzięczny jestem Tobie za to, że z łaski swojej dla nas wszystko przygotowałeś. Nie tylko nam przebaczyłeś, nie tylko oczyściłeś, nie tylko sprawiłeś, że mamy przystęp do tronu Twojej łaski, ale także przygotowałeś dla nas z jednej strony szatę sprawiedliwości, ale również zbroję, w której możemy ostać się póki co na tej ziemi. Możemy stać niewzruszenie, niezależnie od tego, co dzieje się wokół nas, niezależnie od tego, jakie są ataki nieprzyjaciela. Dziękuję Ci, że Twoja zbroja ma moc, jest skuteczna do odpierania wszelkich zdradzieckich nawet ataków mocy ciemności. Dlatego pragnę uczyć się, a także pragnę, aby moje siostry i bracia uczyli się korzystać ze wszystkich tych elementów, tak abyśmy okazali się skutecznym, zwycięskim wojskiem dla chwały Twojego Królestwa, dla chwały Twojego imienia. Bądź uwielbiony za swoje słowo. Amen.